Ja już, szczęść Boże, kłania się Państwu, Wiesław Piech. Proszę Państwa, w niniejszym zaczynam cykl, nie wiem ilu, nie mam zielonego pojęcia, ilu felietonów, które będą mówiły o, znaczy będą traktowały o zjednoczeniu, o konieczności, historycznej konieczności zjednoczenia Chin kontynentalnych z Tajwanem. Są to dwa artykuły, długie artykuły w Globalu. I one są przeznaczone, jak wielokrotnie mówiłem, cały Global, są przeznaczone dla odbiorcy zachodniego, czyli dla nas. A tutaj jest taki, znaczy artykuły pod wspólnym tytułem Global Times bada / dlaczego zjednoczenie narodowe jest niepodważalnym żądaniem. I pod tytuł rosnący sentyment do rozwiązania kwestii Tajwanu siłą jest spowodowany przez DPP, tajwańską DPP oraz USA. A nie wiem na ile, znaczy nie czytałem tego, nie mam zielonego pojęcia na ile to ten artykuł ma ręce i nogi, bo jak Państwo wiecie, jestem chyba, jako że jestem pewnie jednym z bardzo niewielu czytelników chińskiej anglojęzycznej, to prawda, anglojęzycznej prasy od 10 już lat, jednym z bardzo, pewnie bardzo, bardzo niewielu w Polsce, być może kilku. Natomiast może się zdarzyć tak, że to, co wypisują ci moi koledzy z Pekinu, no średnio trzyma się kupy. No, wielokrotnie o tym mówiłem, zresztą dlatego, między innymi dlatego zostałem w pewnym sensie zbanowany przez CRI, czyli China Radio International. Żałuję tego ogromnie, bo między innymi pod moim wpływem, jestem o tym przekonany, CRI się zmieniało. Ta polska wersja CRI się zmieniała. W dalszym ciągu to jest jakieś takie popłuczyny, ale cóż. A myślę, że po pierwsze chińscy tutaj, jeśli chodzi o warsztat, którego ja nie znam, bo przecież nie jestem dziennikarzem, ale ja od 55 lat czytuję gazety i czytywałem gazety, później internet, ogromną ilość książek i ja potrafię rozpoznać fałsz. Potrafię rozpoznać niekompetencje lub powiedzmy sobie braki w tejże kompetencji. I niestety nawet w ostatnich dniach twierdziłem, że chyba w takim czteroodcinkowym felietonie, że z wieloma sprawami się nie zgadzam. Moich chińskich przyjaciół, moich rodaków chińskich, bo tak to można, mogę spokojnie nazwać. Ale wracając do sprawy Tajwanu. To jest oczywiście, to się jedno z drugim wiąże, bo dziennikarze na całym świecie są, jak Państwo wiecie, coraz bardziej zadaniowani przez swoich oficerów prowadzących, prawda? Tymi oficerami prowadzącymi mogą być niekoniecznie oficerowie służb specjalnych, ale mogą być na przykład redaktorzy naczelni i gazety. Żaden problem. Więc ja, jak powiedziałem, no bardzo, znaczy bardzo rzadko, często się nie zgadzam. Często się nie zgadzam z moimi chińskimi przyjaciółmi. Natomiast i mnie, i im przyświeca jedna myśl, aby taka oto, aby Chiny rosły w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Tak, to jest hasło z PRL-u, które wtedy nie miało żadnego przełożenia na rzeczywistość. Natomiast tutaj w przypadku Chin jak najbardziej ma. I Państwo o tym doskonale wiecie, a ja wiem. Myślę, że zupełnie nieźle. Wracamy do tego, dlaczego zjednoczenie narodowe jest niepodważalnym żądaniem. Myślę, wiem o tym, że wszystko zaczęło się w 1949 roku, kiedy wojsk Kuomintangu uciekły na Tajwan i tam się rozgościły w pełnym tego słowa znaczeniu. Jak bardzo tragicznym dla autochtonów, którzy tam mieszkali na wyspie, no to już zupełnie, prawie nikt nie wie. Nikt nie chce wiedzieć, ale o tym pisał pan profesor Pawlikowski i mam nadzieję, że kiedyś wreszcie. Ja myślę, że o tym nie mówiłem, sądzę, że o tym nie robiłem żadnego felietonu, ale w końcu kiedyś muszę dotrzeć do tych materiałów pana profesora, które pokazują, jak tragiczne w skutkach było przeniesienie się Kuomintangu na skutkach dla autochtonów Formozy, bo wtedy tak się to nazywało, jak tragiczne w skutkach dla mieszkańców Formozy było przeniesienie się Kuomintangu na wyspę. No i od 1949 roku tak to właśnie zostało. Ten Kuomintang tam się rozpychał przy pomocy likwidacji, likwidując przy okazji dziesiątki tysięcy tych autochtonów. No ale powiedzmy sobie, że to w tej chwili to jest absolutnie bez znaczenia. Tak naprawdę to jest absolutnie. Natomiast istotną rzeczą w tej chwili jest to, jaką rolę gra Tajwan w wojnie wydanej przez Stany Zjednoczone Chinom. I to nie od dzisiaj, tylko od dawna. Jak Państwo wiecie, zawsze powtarzam, że ta wojna zaczęła się wraz z panią Hillarią Clintonową, która będąc sekretarzem stanu USA, czyli odpowiednikiem ministra spraw zagranicznych USA, rozpoczęła pivot do Azji, który właśnie był tym początkiem wojny z Chinami. Oczywiście wtedy to jeszcze było tak bardzo delikatnie. Natomiast to się wszystko rozpędzało, no i w tej chwili mamy sytuację, w której już od kilku lat mamy sytuację, w której tak naprawdę mamy pełnowymiarową, za wyjątkiem militarnej, na całe szczęście jeszcze, pełnowymiarową wojnę gospodarczą, polityczną, gospodarczą i polityczną wymierzoną przeciwko Chinom, a realizowaną przez Stany Zjednoczone i wszystkich możliwych ich pomagierów, czyli tak Stanów Zjednoczonych pomagierów. Zarówno białych, czarnych, śniadych, żółtych, a obojętnie. W każdym razie tych pomagierów jest sporo. Natomiast nie wiem, co tam znajdę w tym wnętrzu tego artykułu, ale ten podtytuł jest bardzo rozsądny. Znaczy rozsądny, po prostu oddający istotę rzeczy. Rosnący sentyment kontynentu. Ja tu dodam jedno słowo, kontynentu. Rosnący sentyment kontynentu. Sentyment, źle powiedziane. Rosnąca konie... A... Nie rządza, rosnąca konieczność kontynentu. Znaczy to, że kontynent uważa, że musi rozwiązać kwestię tajwańską możliwie szybko, iść to siłą, jest spowodowane przez DPP i USA. Tak. I co do tego w ogóle nie ma dwóch zdań. Nie ma cienia wątpliwości dla mnie. Pamiętajcie Państwo ciągle o jednej rzeczy. Ja ciągle odsyłam Państwa do tego jednego sformułowania na stronie czołowej mojego kanału. To jest portal sinocentryczny. Czyli innymi słowy, ja staram się przedstawiać Państwu chiński punkt widzenia. Chiński, czyli kontynentalny, bo Chiny to kontynent. A ja rozumiem, że ludzie z DPP chcieliby, żeby tak jak w przypadku Stanów Zjednoczonych i Izraela, ogon machał psem. Czyli Izrael macha, Żydzi machają Stanom Zjednoczonym. I tak samo chcieliby Tajwańczycy, żeby to oni machali kontynentem. No nie, tylko że na całe szczęście Chiny to normalny kraj, w dodatku mający 5000 lat tradycji, a Stan Zjednoczony to taki kraik właśnie zawojowany przez żydostwo międzynarodowe. Już nie od dzisiaj, a od przynajmniej 100 lat, minimum, od 100 lat, a który jest coraz mniej poważny. Widzę, na przykład ostatnia historia, Heca właściwie w Afganistanie. A więc, to chciałem zwrócić Państwa uwagę na pewną, na kilka rzeczy. A w momencie, gdy jeszcze Kuomintang był przy władzy i potem pan, który się mienił prezydentem Tajwanu, pan Ma chyba, a spotkał się w ostatniej fazie swojej kadencji z prezydentem Xi w Singapurze. Nie pamiętam, który to był rok, 13, 14. W każdym razie to było jakby, to był polityczny Mount Everest, czyli Chomolungma, polityczny szczyt dobrych relacji między Chinami kontynentalnymi i Tajwanem. No ale pan prezydent pochodził z Kuomintangu, który przez kilka poprzednich lat próbował ułożyć sobie dobre relacje z kontynentem. A później były przegrane wybory, no i właściwie od tamtego momentu już drugi raz Kuomintang przegrał wybory. Dwa razy po 4 lata, czy po 5, już nie pamiętam. Chyba po 5. A w każdym razie przegrał te wybory. A co jest o tyle śmieszne, że pan profesor Gablikowski zresztą opowiada w tym swoim eseju, który ciągle mam zamiar od kilku lat Państwu przedstawić, opowiada, jak to tak naprawdę wyglądało wprowadzanie demokracji na Tajwanie, czyli na Formozie wtedy jeszcze. Na Formozie. Dobrze. A słowem, ale wracając do, cały czas do tego samego problemu, czyli to właśnie rosnąca, wojna naprzód wydana przez USA, a później podjęta również przez DPP na Tajwanie z kontynentem, spowodowała, radykalizacja działań amerykańskich, radykalizacja działań tajwańskich, DPP, spowodowała, że kontynent musiał odpowiedzieć na tą, radykalizację. Ponieważ nie ma cienia mowy, w ogóle nie ma cienia, nie może być mowy o jakiejkolwiek niepodległości tej wyspy. Po prostu nie i koniec. To jest chińska wyspa i należy do Chin. W ogóle nie ma o czym mówić. Nawet w 1992 roku obydwie strony, zarówno władze tajwańskie, wtedy jeszcze Kuomintangu, jak i KPH, podpisają umowę, Chin Ludowych podpisają umowę dotyczącą tak zwanych, umowę o jednych Chinach, o istnieniu jednych Chin. Wprawdzie obydwie strony rozumiały ją inaczej, ale nie zmienia to postaci rzeczy, iż to są jedne Chiny. Jedna i druga strona widzi to jako jedne Chiny. Widziała to jako jedne Chiny. Więc teraz ta Julia z Tajpej, z DPP, a w ogóle odrzuca początek z 92 roku. No i cóż, i to się może skończyć chyba tylko źle. Ponieważ tutaj, jak czytamy w tym podtytule, ma miejsce rosnący sentyment do rozwiązania kwestii Tajwanu siłą. Ale to jest cały czas spowodowane przez DPP i USA. Tak, mili Państwo, chciałem stworzyć taki background przed rozpoczęciem cytowania tych artykułów, tych dwóch, albowiem on się Państwu należą. Na temat Tajwanu mógłbym mówić długo i albo jeszcze dłużej, tylko że to nie jest jedyny problem, który Chiny mają, więc powiedzmy sobie, że poświęcę temu sporo czasu, ale w ciągu najbliższe felietony będą poświęcone właśnie temu, ale to nie jest najważniejsza, ważna, ogromnie ważna, ale być może jednak nie najważniejsza sprawa chińska, chociaż w obszarze polityki międzynarodowej bez wątpienia tak, albowiem spora część świata nie chce przyjąć zasady jednych Chin. Nie chce zrozumieć, że zasada jednych Chin obowiązuje i to jest rzecz ważna. Bardzo ważna z punktu widzenia integralności terytorialnej Chin, to jest rzecz niesłychanie, w tej chwili najważniejsza. W tej chwili najważniejsza. Zapraszam Państwa na kolejne felietony, tym razem już, mam nadzieję, relacjonujące te artykuły. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.